Więc dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania i przypominam, że już Samaria i to Królestwo Północne padło i przypominam, że ostatnio sobie już mówiliśmy o pierwszej próbie zdobycia Jerozolimy w 701 roku, która się nie powiodła i dzisiaj będziemy sobie mówili o kolejnych, no może próbach, ale też takich oblężeniach Jerozolimy. I jeżeli dobrze nam się uda, to dzisiaj zakończymy już tak naprawdę upadkiem Królestwa Południowego, czyli Judy. I to już będzie pewna taka cenzura czasowa bardzo, bardzo istotna. Natomiast kolejnym królem, o którym warto byłoby powiedzieć w tej historii Judy, jest Joasz. On rządził w 609 roku przed Chrystusem. Po śmierci Jozjasza został królem jego najmłodszy syn Joachas. Miał wówczas 23 lata i jest to jeden z nielicznych takich przypadków, w których no, nie zostały zachowane ściśle te zasady dziedziczenia. Zobaczcie, że one były bardzo we wszystkich monarchiach ściśle przestrzegane, że najczęściej właśnie to najstarszy syn dziedziczył i oczywiście, jeżeli mu się zmarło, no to następowała kolejna gradacja. Królem został nie najstarszy, lecz najmłodszy syn zmarłego króla. Joachas był taki bardzo bliski kontynuowania polityki swojego ojca, jednak Neko usunął go z tronu dopiero, znaczy aż po 3 miesiącach panowania i ustanowił królem jego brata Eliakima i zmienił mu później nawet imię na Jojakima. Zobaczcie, jeżeli faraon Neko interweniuje, tak, zmienia króla, no to w sposób naturalny staje się on jego poplecznikiem i będzie podporządkowany faraonowi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zobaczcie, zmiana imienia, to jest w czasach starożytnych zmiana pewnej tożsamości, więc tak naprawdę jest to też takie pewne podporządkowanie go sobie, do pewnego stopnia też upodlenie, prawda, bo nadaje ci nową tożsamość i faraon mówi, teraz będziesz zależał tylko ode mnie, a więc ty nie będziesz człowiekiem wolnym i tak naprawdę całe twoje państwo, cała ta Juda nie będzie państwem wolnym, tylko już straciła w zasadzie niepodległość. A więc królem zostaje kolejnym Jojakim. Rządził, słuchajcie, dosyć długo, 11 lat, no, w porównaniu do poprzednika, który 3 miesiące. Natomiast zobaczcie, że tak jak sobie mówimy, prawda, ci władcy zmieniali się bardzo szybko. Tak naprawdę oni nie byli pewni swojego urzędu, nie mieli zarówno przebicia na arenie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, więc to generalnie byli już bardzo słabi władcy i już tak powoli widzimy, że Juda w zasadzie chyli się ku upadkowi. W czasach starożytnych generalnie było tak, że jak sąsiedzi widzieli, że państwo chyli się ku upadkowi, król jest słaby, królowie się szybko zmieniają, no to w sposób naturalny takie państwo stawało się łakomym kąskiem do odbicia, prawda? Faraon, to był kolejny zresztą problem, nałożył na nowego króla bardzo ciężką daninę, nawet ona w tekstach została zapisana, czyli 100 talentów srebra i 1 talent złota, to bardzo, bardzo dużo. Talent liczy się, chociaż nie mamy też pewności, w różnych miejscach i w różnym czasie różną przyjmowano miarę, ale około 32 kg, więc to jest całkiem sporo. Juda w ten sposób utraciła swoją niezależność, stała się podporządkowana faraonowi. Wewnętrzna sytuacja, czyli oprócz tej polityki zewnętrznej jeszcze nakładały się dodatkowe problemy wewnętrzne. Oczywiście daniny, które trzeba było płacić Egiptowi, najpierw trzeba było po prostu w podatkach zebrać. Prawda? Więc oczywiście ludzie byli uciskani w ten sposób. No, kraj też biedniał, prawda? No, bo te wszystkie dobra wypływały za granicę. On również roztrwonił jego pieniądze, które jego ojciec zebrał na budowę nowego pałacu królewskiego. I to spowodowało również fakt, że Jojakim musiał wprowadzić roboty przymusowe, co jeszcze bardziej spowodowało niechęć wobec króla. Dlaczego te roboty takie państwowe, czyli przymusowe, były szczególnie trudne w Izraelu? Dlatego, że już wielokrotnie sobie mówiliśmy o tym, że oni rzeczywiście mieli ogromne poczucie wolności. Tam w zasadzie w Izraelu nie było takiego podporządkowania się królowi jak w innych państwach, prawda? Oni mieli takie poczucie, że są równi wśród równych i nawet król oczywiście podlegał władzy Boga i był jednym z nich, prawda? To było to pochodzenie od Abrahama i to poczucie, że jeżeli wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama, to czy jest się królem, czy rolnikiem, czy jakimś rzemieślnikiem, czy żołnierzem, to wszyscy jesteśmy równi. Więc w Izraelu musimy pamiętać, że wszelkie roboty przymusowe były jeszcze z taką podwojoną siłą po prostu negatywnie odbierane. W takiej sytuacji oczywiście na arenę wkracza Babilon. Egipcjanie na tych terenach dominowali i nad Palestyną, i nad Syrią do 605 roku, kiedy to król, czy książę jeszcze babiloński Nabuchodonozor wyruszył na wyprawę militarną. Najpierw pod Karkemisz, a później pod Hamat po prostu pokonał Egipcjan, wyparł ich z tamtego terenu. My sobie to za chwilę zobaczymy na mapie. Natomiast słuchajcie, ja często daję zdjęcia niezwiązane w żaden sposób z tym, o czym mówimy, tylko takie, prawda, żeby przykuć uwagę. Natomiast dzisiaj będzie trochę takich zdjęć, które będą rzeczywiście ważne i będą pokazywały pewną kulturę ludzi, o których mówimy. Zobaczcie, Nabuchodonozor również wybudował tak zwaną bramę Isztar w Babilonie. Prawda? I więc zobaczcie, jak piękna to jest ceramika, bo ona jest ceramiczna. I tak naprawdę wszyscy, którzy już wjeżdżali do Babilonu przez taką bramę, to już to robiło pewne wrażenie. Prawda? Na temat Babilonu sporo czytałem, zresztą są bardzo dobre polskie też opracowania historyczne, więc kilka takich ciekawostek. I jedną z takich rzeczy, o których mówią historycy i w ogóle archeolodzy, jest fakt, że właśnie w Babilonie to było pierwsze miejsce, gdzie ulice były tak szerokie, że rydwany mogły po prostu się mijać, prawda? Gdzie był ruch taki, który my po prostu znamy z naszych ulic. Tam to jest jedna z takich rzeczy, które tam po raz pierwszy wprowadzono. No normalnie te uliczki w miastach, szczególnie w Jerozolimie, kto był, ten wie, że były strasznie wąskie na Starym Mieście. Natomiast tam już przygotowywano szerokie arterie, na których w dwóch kierunkach rydwany mogły funkcjonować i były tam po prostu taka namiastka ulic, jakie my z naszych miast dzisiaj znamy, a wjeżdżało się taką piękną bramą. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, brama Isztar z Babilonii znajduje się gdzie? W Berlinie. Prawda? Niemcy ze swoją skrupulatnością rozebrali ją co do cegiełki i w Berlinie w Muzeum Pergamońskim odtworzyli. I dzisiaj tam jest, prawda? Obok ołtarza Zeusa z Pergamonu i tam innych jeszcze kilku rzeczy. Zobaczcie, jak mówimy tutaj o czasach Nabuchodonozora. Zobaczcie, na początku Babilonia to były tak naprawdę te tereny, które my nazywamy Międzyrzeczem, między Tygrysem a Eufratem. Zresztą sama nazwa Mezopotamos, czyli między rzekami. Tak naprawdę te dwie rzeki tutaj im gwarantowały w miarę żyzne tereny. Natomiast zobaczcie, Nabuchodonozor, tutaj Karkemisz i Hamat, dwie wielkie bitwy, które się toczyły z Egipcjanami, wypiera Egipcjan aż do samego Egiptu. I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę to jest oczywiście tutaj zaznaczone tereny u schyłku panowania Nabuchodonozora, ale tak naprawdę można powiedzieć, że podwoił tak ilość terenu, może tak nieprecyzyjnie, no ale powiedzmy w takim przybliżeniu, rzeczywiście praktycznie drugie tyle terenu zagarnął. Natomiast w tym przypadku to nie chodzi jedynie o ilość terenu, ale również o jego jakość. Pamiętamy o tym, że dokładnie te tereny, prawda, są nazywane, już mówiliśmy sobie o tym w kontekście Abrahama, tak zwanym terenem żyznego półksiężyca. No, tutaj o pustynię nikt się nie bił, bo tam nie było żadnego interesu w tym, żeby o te tereny się bić. Natomiast te tereny i pod względem gleb, prawda, możliwości uprawiania roślin, a tym samym możliwości hodowania zwierząt, ale również te tereny będą oczywiście dla niego strategiczne ze względów handlowych, bo tutaj mamy przecięcie się w zasadzie trzech kontynentów. Więc Nabuchodonozor tak naprawdę całe to terytorium zagarnął dla siebie. Pamiętamy o tym, to o tym już sobie wielokrotnie mówiliśmy, że tak naprawdę to terytorium było niejednolite, prawda? Tam były różne narodowości, klany, miasta, państwa i tak dalej. On po prostu to wszystko sobie podporządkował i włączył do terenów Babilonii. Tu mam nadzieję, że będzie to może nie tak super widać, ale no niestety to jest najlepsze zdjęcie w najlepszej rozdzielczości. Natomiast tu mamy pana Nabuchodonozora, prawda? Ktoś w takiej stajni po prostu wyrył jego podobiznę. On miał później numer drugi, ale to już nie jest aż tak istotne. Więc on na tą wyprawę, zobaczcie, wybrał się tak naprawdę rok po uzyskaniu władzy, co nam pokazuje, że Babilonia była państwem doskonale zorganizowanym. Wiem, że wojna to są ogromne zasoby logistyczne i tak dalej, wojskowe. On stworzył na tyle bogate państwo, że już tak naprawdę po roku mogli się na tą wyprawę udać. Jego pierwsze takie uderzenie oczywiście najbardziej było skierowane przeciwko Filistynom i po prostu dotarł do Jerozolimy. I król Jojakim, pomimo swoich sympatii proegipskich, po prostu nie miał wyjścia, musiał się podporządkować Nabuchodonozorowi i stał się jego wasalem na 3 lata. Więc zobaczcie, najpierw Żydzi czy Juda miała pakt z Egiptem, kiedy Egipt słabnie, po prostu z Babilonią. W zasadzie oni zostali na te 3 lata włączeni do państwa babilońskiego. W 601 czy 600 roku przed Chrystusem wojska babilońskie, które chciały pobić Egipt, poniosły klęskę pod Megiddo i musiały się wycofać do Babilonii. Oczywiście trzeba było tam uzupełnić zapasy, trochę zrekrutować nowych żołnierzy. Wiadomo, po klęsce po prostu trzeba wyleczyć część wojowników. I w takiej sytuacji Jojakim podjął bardzo złą decyzję od strony takiej geopolityki czy strategii i przestał płacić Babilonii daniny i próbował odzyskać przychylność Egiptu. Uważał, że Babilonia pobita przez Egipt już się nigdy nie podniesie. Oczywiście, tak jak widzimy tutaj, Nabuchodonozorowi zajęło to trochę czasu, ale udaje się w kolejną podróż i powraca ze swoją armią do Palestyny, pragnąc ukarać nieposłuszeństwo Jojakima. Jeszcze Jerozolima nie została zniszczona, ale w zasadzie została zdobyta. Jerozolima nie, w zasadzie nie stawiała jakiegoś większego oporu i bardzo szybko w 597 roku znowu wraca pod egidę babilońską i już będzie musiała być podporządkowana Babilonii. Jakie były konsekwencje, bo tu już mówimy w zasadzie o trzecim, a może nawet o czwartym najechaniu tych terenów. Otóż Nabuchodonozor nie zburzył miasta, ale uprowadził do niewoli Jojakima wraz z większością dworu i takimi najważniejszymi osobami w państwie i rzemieślnikami. Dlaczego on tak zrobił? Po prostu to się nie opłacało, prawda? Dużo lepiej już wybudowane, zorganizowane miasto, stolice, jest sobie podporządkować niż całkowicie niszczyć, tak? Po pierwsze, niszczenie wymaga ogromnych zasobów żołnierzy i tak dalej. Oni nie mieli trotylu, prawda, żeby wszystko rozwalić, tylko trzeba było to ręcznie robić, więc to się nie opłacało. Po drugie, zawsze, jeżeli już te tereny uznawał za swoje, dobrze było po prostu mieć tam podporządkowane sobie miasto z murami, gdzie ewentualnie Babilończycy mogliby się bronić. Liczba deportowanych, słuchajcie, tu mamy rozbieżności w Biblii, natomiast być może było tak, że druga Księga Królewska podaje, że było to 10 tysięcy osób, natomiast Jeremiasz mówi o 3 tysiącach i niektórzy egzegeci tłumaczą to w ten sposób, że on tutaj skupia się tylko na mężczyznach zdolnych do walki i jeżeli by uwzględnić ich rodziny, dzieci, z którymi byli deportowani, to by się zgadzało. Swoją drogą, zobaczcie, 10 tysięcy to wydaje się tak mało, jak myślimy o dzisiejszych miastach, natomiast należy pamiętać, że tamte miasta były zdecydowanie mniejsze, prawda? Poza tym, jak to zawsze na wojnie bywa, zaczęli od deportacji elity, więc tacy zwykli ludzie, rzemieślnicy, prawda, nie byli w stanie podjąć walki, nie byli w stanie też się buntować. I zobaczcie, tu mamy kolejną bardzo ważną informację, która do dzisiaj, prawda, nie pozwala spać wszelkim biblistom, ponieważ wtedy została oczywiście rozgrabiona świątynia jerozolimska. I prawdopodobnie właśnie w tamtych czasach również ukradli Arkę Przymierza. Ta? Ona była złota, ona była cenna, ona dla nich, dla Babilończyków nie miała żadnej wartości religijnej, więc po prostu mogli ją złupić, przetopić, a nawet wykorzystywać w domu jako jakąś tam skrzynię, prawda? Bo ona po prostu nawet mogli być nieświadomi, czym Arka Przymierza jest. Ale bardziej się wydaje, że po prostu ją gdzieś przetopili i ona po prostu została zniszczona. Co ciekawe, akurat te informacje potwierdzają nam nawet klinowe dokumenty. Mówią one o racjach żywnościowych, które były przez dwór króla Nabuchodonozora wydawane dla króla Jojakima, który trafił do niewoli. A więc zobaczcie, już w tamtych czasach, choć nie było żadnych konwencji, no to po prostu jeńców szanowano. To, słuchajcie, również wynikało z tego, nie ma co ukrywać, że Żydzi, którzy dostali się tam do niewoli, po prostu stanowili siłę roboczą. Prawda? Więc to zawsze tak było. Oczywiście Jojakim był pewną karną przetargową, mamy waszego króla, więc nie wzniecicie buntu. I teraz tak. Król babiloński zawarł z trzecim synem Jozjasza, Matatjaszem, sojusz wasalny i zmienił znowu jego imię, już nie muszę tłumaczyć, co to oznaczało, na Sedecjasza. I on był takim, powiedzmy, zarządcą, ale królem, prawda, bardziej no, teksty biblijne nazywają go królem, chociaż oczywiście Izraelici tak nie do końca go traktowali w ten sposób, ponieważ on był w 100% uzależniony od Nabuchodonozora. Więc Żydzi w ogóle uważali go za kolaboranta, zdrajcę i co najgorsze, prawda? Natomiast w 594 roku znowu, prawda, pod wpływem informacji o buncie w Babilonii, Sedecjasz zwołał do Jerozolimy te ościenne państwa, miasta i tak dalej, podbite, Edom, Moab, Ammon, Tyr, Sydon i planuje wzniecić bunt. Zobaczcie, jeżeli bunt był wzniecony tutaj w tych okolicach, no to oczywiście dotarcie z Babilonii zajmowało, prawda, trochę czasu, więc oni nie chcieli podporządkować się panowaniu Babilończyków i wykorzystać pewne zamieszanie w Babilonii, żeby odzyskać po prostu niepodległość. Słuchajcie, to prowadzi do ostatecznego upadku Jerozolimy. Dopiero w 587 roku król Nabuchodonozor II udał się do Jerozolimy, a więc zobaczcie, że znowu około 10 lat zajęło mu odtworzenie wojska. Też możemy zakładać, że on miał tam problemy wewnętrzne, że trzeba było zorganizować całą logistykę, prawda? I z drugiej strony on nie mógł sobie pozwolić na pewną kompromitację wynikającą z porażki. To już był kolejny bunt na terenie Palestyny, więc teraz on postanowił całkowicie zniszczyć Jerozolimę, zniszczyć świątynię i podporządkować sobie tych mieszkańców Judy. W ten sposób chciał osiągnąć też pewien taki efekt psychologiczny, jak największą ilość przesiedlić do Babilonii, po całej Babilonii ich rozproszyć, prawda? I dzięki temu rzeczywiście mógł zaniechać, zakończyć wszelkie bunty, które tam były. Więc w 587 roku następuje oblężenie Jerozolimy, które też zostało tam na krótki czas przerwane nadejściem pomocy z Egiptu. Znowu, Egipt, prawda, był trochę w takiej sytuacji, że oczywiście Egipcjanie zastanawiali się, czy będą kolejni, prawda, jak Nabuchodonozor się rozpędzi, zniszczy Jerozolimę, to czy dotrze oczywiście do Egiptu, więc ta wojna do pewnego stopnia była również ich wojną, starają się na ile mogli pomóc mieszkańcom Jerozolimy, ale to już było nie do uratowania. Wojska babilońskie były rzeczywiście w tamtych czasach nie do pokonania i w roku 587 to oblężenie Jerozolimy zostało rozpoczęte i w lipcu 586 roku Jerozolima padła. Słuchajcie, mamy tutaj takie potrójne zniszczenie. Oczywiście pierwsza rzecz to jest miasto, czyli jeżeli pada stolica, to w zasadzie pada całe państwo, tak? Babilończycy już sobie podporządkowali cały ten teren w sensie administracyjnym i w sensie politycznym. Druga rzecz, której Żydzi do tej pory nie mogą przeżyć, to jest oczywiście upadek świątyni jerozolimskiej. To jest pierwszy moment, słuchajcie, od ustanowienia kultu, kiedy kult nie będzie sprawowany. Da? Nie ma już kultu, nie ma ofiar, więc tak naprawdę teksty prorockie to będą te, które będą mówiły o tych czasach, to będzie nieustanny lament. Nie ma świątyni, nie ma kultu, nie ma jak dokonać oczyszczenia, nie ma jak dokonać przebłagania przed Bogiem, więc rzeczywiście to będzie absolutna tragedia w wymiarze religijnym. Tylko jako taką ciekawostkę powiem, chociaż to jest kompletnie nierealne. Żydzi w takich midraszach mówią, że ogień w świątyni, oczywiście w ołtarzu całopaleń, cały czas się pali, prawda? Bo kult zostanie odnowiony w 515 roku, że on cały czas się palił, ale jest to skrajnie, skrajnie nieprawdopodobne, czyli miasto, a tym samym państwo, kult i trzecia rzecz to jest oczywiście totalny upadek już monarchii. Tej monarchii, którą my znamy jako monarchię Dawidową, później potęga czasów Salomona, już nigdy tej potęgi nie uda się przywrócić, prawda? Już tak naprawdę królowie nigdy nie odzyskają swojej władzy. Słuchajcie, druga księga królewska, 25 rozdział, werset 3 i kolejny mówią o tych wydarzeniach. W czwartym zaś miesiącu, dziewiątego dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludu kraju, uczyniono wyłom w mieście. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Co nam to pokazuje? Z tych informacji ewidentnie wynika, że Nabuchodonozor nie chciał niszczyć murów miasta i szarpać się z tymi, którzy się bronią. Otoczył miasto i po prostu czekał, aż umrą z głodu. No taka jest prawda. Czekał, aż po prostu im się skończą zapasy pożywienia i, no mówiąc wprost, się doczekał, więc część tych obrońców po prostu uciekła przez wyłom w murze. Oczywiście później wojska babilońskie wlały się do miasta, została zniszczona świątynia i całe miasto w środku przejęli nad nim władzę. Niektórzy, jest też taka ciekawa hipoteza, kompletnie nie do zweryfikowania ze względu na to, co tu widzimy, prawda, czyli meczet. Niektórzy mówią o tym, że Arka Przymierza została zepchnięta w tunele, które były pod świątynią. Te tunele były z tego powodu, że krew i wszelkie obmycia po prostu spuszczano, tak? Spuszczano trochę tak jak rurami kanalizacyjnymi, więc takie otwory tam były, żeby do potoku, który mieści się mniej więcej tutaj, po prostu to wszystko spływało ze świątyni. Natomiast no, jest to bardzo mało prawdopodobne, poza tym teraz muzułmanie kontrolują ten teren i absolutnie nie dają zgody na jakiekolwiek badania archeologiczne. Więc będzie to, słuchajcie, też pewna taka cezura czasowa i 586 rok to będzie no, jedną z najważniejszych dat w ogóle, jaką mamy w historii biblijnej. Zobaczcie, że nawet w genealogii Pana Jezusa ten moment zniszczenia świątyni i niewoli babilońskiej również się pojawia między tymi kolejnymi pokoleniami. Król został pojmany na stepach, gdzieś tam w okolicach Jerycha, gdy próbował jeszcze uciec. Nabuchodonozor na oczach Sedecjasza kazał zabić jego synów, później go oślepił i uprowadził oczywiście do Babilonu, gdzie najprawdopodobniej zmarł po dość niedługim czasie. Słuchajcie, i teraz kilka rzeczy, ponieważ oczywiście my Babilończyków przede wszystkim kojarzymy z tego, że oni byli stworzeni do wojny i rzeczywiście tak jest. Natomiast kilka rzeczy takich innych, o których warto byłoby powiedzieć, ponieważ rzeczywiście była to niesamowita cywilizacja ludzie bardzo rozwinięci. Więc w miesiąc po zdobyciu Jerozolimy wódz babiloński kazał zburzyć całe miasto, świątynię i tych niedobitków po prostu deportowano do Babilonii. I teraz, co ci ludzie w tej Babilonii zobaczyli? Słuchajcie, to jest jeden z obrazów, który pokazuje Nabuchodonozora, który akurat rozkazuje wybudowanie tak zwanych wiszących ogrodów. To był jeden z 7 cudów świata architektonicznych. Prawda? Niestety nie przetrwały. Oczywiście z miłości do kobiety, taki był oficjalny powód, kazał wybudować ogrody. Te ogrody były o tyle ciekawe, że znowu tak naprawdę my do dziś z tych rozwiązań korzystamy, ponieważ to były sztuczne platformy, takie schodkowe, prawda? I oczywiście nasypywano tam ziemi i sadzono kolejne drzewa. Trochę czasami jak tam, prawda, na balkonach u nas, prawda, w takim sztucznym klimacie różne roślinki rosną. To był taki klimat. Natomiast zwróćcie uwagę, że łatwo nam się mówi, Tak? Natomiast wtedy trzeba było doprowadzić wodę. My mówimy w zasadzie o mieście, które no, leży na litej pustyni. Prawda? Więc w tamtych czasach to był rzeczywiście niebywały wyczyn. Pewnie gdzieś te drzewa no, zbierano, prawda, przywożono. Więc to było ogromne, kolejne takie wielkie wydarzenie architektoniczne i coś, co pewna myśl, która w zasadzie do naszych czasów przetrwała. Słuchajcie, tu jest taka współczesna grafika, która trochę pokazuje tą Babilonię. Zobaczcie, że też ta wieża, którą my nazywamy wieżą Babel, tak naprawdę lepiej byłoby mówić w mieście Babel czy w Babilonii, prawda? Ona też tutaj została umieszczona i oczywiście to było miasto ogrodów. Znowu ta woda, która się pojawia, archeolodzy mówią, że rzeczywiście ta woda była tam doprowadzana, ona miała świadczyć o pewnym kunszcie architektów, prawda? Zobaczcie, oni tam deportowali ludzi gdzieś z Palestyny, to oni mieszkali w jakichś zwykłych domkach, prawda? To były biedne państwa, żyjące gdzieś tam na pustyni, więc kiedy oni docierali do stolicy Babilonii, do stolicy Imperium, to oni mieli się zachwycić, oni mieli wręcz cieszyć się tym, że zostali przez taki naród podbity i mogą po prostu z tego korzystać. Tam była rozwinięta bankowość, matematyka, astronomia, fizyka, wszelkie techniczne takie coś, co my byśmy dzisiaj powiedzieli, te wszystkie wykłady czy kursy, które są na Politechnice robione, prawda, związane z doprowadzaniem wody i tak dalej. To wszystko oni mieli bardzo dobrze rozwinięte. Dodatkowo oczywiście sztuka budowania rydwanów, wyrabiania tych wszystkich pancerzy, uzbrojenia dla wojska i tak dalej. Tak więc rzeczywiście Babilończycy pozostawili w Judei tylko ludność, która zajmowała się rolnictwem, prawda? Gdyż oni tak naprawdę, ci zwykli tacy rolnicy, którzy nawet nie mieli dostępu często pewnie do broni, nie byli w stanie wzniecić jakiegoś buntu, resztę ludzi rzeczywiście przetransportowali do Babilonii. Nie wszystkich do stolicy, tam ich porozpraszali. Natomiast znowu Babilończycy z terenów Judy czerpali czy przywozili wino i oliwki. Jak się ma duże imperium, prawda, to najcenniejsze rzeczy do stolicy z tych różnych terenów można zbierać. Zobaczcie, to jest oczywiście też pewna grafika próbująca odtworzyć te ogrody, ale one mniej więcej tak wyglądały. I po zburzeniu Jerozolimy Babilończycy od strony politycznej włączyli Judę do prowincji, jako prowincję do swojego imperium, natomiast w zasadzie tereny, które my byśmy się nazwali Ziemią Świętą, zostały zdewastowane, w dużej mierze te miasta zburzono, jedynie tam jacyś zwykli rolnicy mogli sobie po prostu tam funkcjonować, prawda, podporządkowani Babilonii. Słuchajcie, i ostatnie zdjęcie, które chciałem jeszcze pokazać, które z angielskiego jest nazwane Garden Party, czyli archeolodzy mówią, że to jest pierwszy udokumentowany grill, prawda, na ogródku. Oczywiście Nabuchodonozor ze swoją żoną, prawda, tutaj słudzy, którzy podają jedzenie i oczywiście wachlują i zobaczcie, pomimo pustyni, oczywiście piękne drzewa. Co w ten sposób on też chciał pokazać? Cień, prawda, cień, drzew, woda. To rzeczywiście to było coś absolutnie przeciwnego względem tej pustyni, która była za granicą miasta, prawda? Za granicą miasta. Babilonia, stolica Babilonii miała być taką swoistą, mega wielką oazą na pustyni, prawda? Później drugi taki projekt, nie wiem czy wiecie, Las Vegas, prawda? To był drugi taki projekt, gdzie stwierdzili, że na festynie jednak można zarabiać pieniądze i tak naprawdę Las Vegas zostało też sztucznie całe miasto zrobione na pustyni. I wracając jeszcze do spraw politycznych, Nabuchodonozor mianował Godoliasza, probabilońskiego arystokratę z Judy, zarządcą Judy, i miał on rezydować w Mizpa. Zobaczcie, dlaczego w Mizpa? Bo w zasadzie Jerozolima została zniszczona. Zgliszcza, prawda? I teraz jeszcze, żebyście mieli taką świadomość, jeżeli wszyscy w zasadzie z Jerozolimy wyjechali, zawsze z miastem dzieje się tak, że ono po prostu już zarasta, prawda? Niszczeje powoli. Więc nawet jak dzisiaj odkopujemy jakieś starożytne miasta, to one są najczęściej przykryte kopcem, prawda? I to tak się jakoś tak dzieje. I Jerozolima, później te teksty, które będą mówiły o ich powrocie na te tereny, to będą właśnie w dużej mierze podejmowały temat odbudowy miasta ze zgliszczy. Słuchajcie, dzisiaj na tym byśmy zakończyli i za tydzień ostatnie spotkanie, później po wakacjach się widzimy. Dobra? Nie przenoszą mnie na przyszły rok do innej parafii, więc się widzimy. Chyba, że w wakacje też się robimy, ale raczej nie. Tak. Dobrze. Dobrze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trzymajcie w pokoju Chrystusa. Proszę bardzo.